Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Boże Ojcze, prosimy Cię, abyś zbawił nas od złego, od tego zła, które jest złem największym z możliwych, od potępienia, żebyś dał nam czujność, roztropność, aby nasze ziemskie wybory nigdy nas nie oddalały od tego celu, który nam wskazałeś przez Chrystusa Pana naszego. Z Ewangelii według świętego Marka. Tak przyszli do Jerycha, gdy wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha. Niewidomy żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. Ten, słysząc, że to jest Jezus Nazaretu, zaczął wołać: Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną. Wielu nastawało na niego, żeby umilkł, lecz on jeszcze głośniej wołał: Synu Dawida, ulituj się nade mną. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. Przywołali niewidomego, mówiąc mu: bądź dobrej myśli, wstań, woła cię. On rzucił z siebie płaszcz, zerwał się i przyszedł do Jezusa. Jezus przemówił do niego: co chcesz, abym ci uczynił? Powiedział mu niewidomy: Rabuni, żebym przejrzał. Jezus mu rzekł: idź, twoja wiara cię uzdrowiła. Natychmiast przejrzał i szedł za nim drogą. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj będziemy się zastanawiać nad ostatnim artykułem modlitwy Pańskiej: zbaw nas od złego. Święty Augustyn powiedział wiele mądrych i prawdziwych zdań w swoim bogatym nauczaniu, ale między innymi też powiedział, że Bóg stworzył nas bez nas, ale zbawić nas bez nas nie może. Nie można ocalić człowieka, który nie chce się ocalić, nie chce być ocalony. Tonie, ale nie chce, żeby ktoś go wydobył. Czy zatraca się, ale nie chce, żeby ktokolwiek go zatrzymał. Zniewala się, ale mówi, żeby mu nikt nie przeszkadzał się zniewalać. Po prostu ma ochotę się zniewolić. Dzisiaj chcę mówić o tajemnicy zła. Bo jest taki problem. Skoro Bóg jest taki dobry, to dlaczego świat jest taki zły? Co to jest zło i skąd się bierze zło? To jest ważniejsze niż kto wygra wybory do Europarlamentu. Bo czy ten parlament będzie, czy nie będzie, zło będzie istniało. I niezależnie, czy ci wygrają, czy tamci wygrają, zło będzie istniało w samym parlamencie też. Zło to jest jedna z podstawowych kategorii filozoficznych i pojęć etycznych. Pomiędzy dobrem a złem nie ma niczego pośredniego. Jest takie powiedzenie: tertium non dat. Trzeciej drogi nie ma. Zgodnie z zasadą logicznej niesprzeczności, że jeśli coś jest czymś, to nie jest czymś innym. Czyli jeżeli coś jest uznane za dobro, nie może być uznane za zło. A jeżeli coś jest uznane na przykład przez Boga za zło, to nie może być przez nikogo uznane za dobro. Obojętnie, czy przez parlament, czy przez człowieka, czy przez kościół, czy przez kogokolwiek. Tertium non dat. Nie ma trzeciej możliwości. Coś jest dobre lub złe. W tym sensie obowiązuje jednoznaczność. My oczywiście, analizując byt zwany człowiekiem, czyli nas, my wiemy, że w nas jest jedno i drugie. I wiemy, że w świecie też jest jedno i drugie. Nie ma takich bytów poza Bogiem. Nie ma bytów czystych. O, jeszcze Maryja
trzeba dopowiedzieć. Ale poza tym już nie ma bytów czystych, że jest samo dobro. W diable jest samo zło. W nim nie ma żadnego z kolei dobra. Dlatego on nawet nie ma pragnienia nawrócenia. Nie po to się sprzeniewierzył Bogu, żeby teraz do Niego powrócić, bo my mamy tę szansę i śmierć jest pomocą dla nas, że skoro odwróciliśmy się, ale na skutek łaski możemy do Boga wrócić, możemy obudzić sobie to pragnienie i możemy powrócić i wracamy, oczywiście w bólach, z problemami i tak dalej, ale jednak wracamy do Boga, bo nie jesteśmy utrwaleni na zawsze w złu. Chyba że umrzemy w grzechu ciężkim, to utrwaleni zostaniemy w złu na zawsze. Tu trzeba mieć zawsze tu w potylicy to przekonanie, że jeżeli umrę w grzechu ciężkim, utrwalam się w złu na zawsze. I żadna gregorianka tego nie zmieni. Bo to jest mój wybór. A Pan Bóg nie zmienia wyborów swoich stworzeń. Więc pierwsze, co trzeba sobie uświadomić na tej katechezie, że nie ma niczego pośredniego, jest dobro i zło. Manichejczycy, był taki kierunek filozofii, ulegał zresztą fascynacji manicheizmem, uległ także przez jakiś czas święty Augustyn. Manichejczycy uważali, że dobro i zło to są dwie potężne i równorzędne boskie siły. Równorzędne i boskie siły, tak mówili manichejczycy. I one tworzą dynamizm życia. Cały dramat ludzki rozgrywa się pomiędzy dobrem i złem. Tak jak między postem i karnawałem. Pomiędzy duszą i ciałem, pomiędzy kobietą i mężczyzną, pomiędzy duchem i materią. To są takie dwoistości, które są obecne w świecie i w nas. No, przecież nie da się zaprzeczyć, że jest ciało i duch, czy materia i duch. Istnieje dobro i zło. I manichejczycy uważali, że dobro i zło są jak dwie zasady przeciwstawne sobie i co jakiś czas dobro i zło walcząc, raz do głosu dochodzi mocniej dobro w dziejach, a raz zło. Przypomnijcie sobie, jak na jednej z katechez odwołałem się do Państwa Bożego Augustyna, bo to właśnie on też zafascynowany manicheizmem w tym dziele zawarł ten dualizm dobro i zło. Augustyn mówi, że zło jest brakiem dobra, bierze ono się z braku rozeznania i błędnego użycia wolności. To są bardzo dwa ważne stwierdzenia. Skąd się bierze zło? Z braku rozeznania. Dlatego kluczową kwestią z punktu widzenia moralności jest rozeznawanie. Jeśli człowiek źle rozezna, dokona złych wyborów. Konsekwencją tych złych wyborów będzie zło. Dlatego musimy rozeznawać. Dlatego musimy uczyć młodych ludzi rozeznawać. Jak im damy to narzędzie i nauczymy ich rozeznawania, to jest szansa, że unikną pewnych błędów i grzechów. Oczywiście, jeśli posłuchają. No i jest błędne użycie wolności. Po prostu człowiek nadużywa. Prawa do stworzeń, bo jest chciwy, chce mieć więcej. Czy to go uszczęśliwia? No to powiedzmy sobie, czy jak kobieta ma jedną sukienkę więcej w szafie, jest szczęśliwsza? Jest, rozumiem. Ale już mężczyzna, jakby miał jedno auto więcej, to na pewno byłby szczęśliwszy. Albo jeden motor. No on mówi, że nie, no, bo on ma kilka. Więc już mu to nie robi, to już tylko statystyka u niego jest. Jest chciwość, bo za chciwością stoi wiara, przekonanie, albo domniemany taki sąd, że rzeczy mnie uszczęśliwią. No, po co na przykład Nowak Dziokowicz występuje w jeszcze jednym szlemie French Open, jak już 24 razy wygrał. Chce wygrać 25, chce ustanowić rekord taki, żeby nikt go nie pobił w istocie. Kiedy robił to Federer, wtedy wszyscy uważali, że tego rekordu to już na pewno nikt nie pobije. No ale pojawił się Dziokowicz. No to teraz się zastanawiają, czy się pojawi ktoś taki inny. Może Alcaraz, który powie, a ja będę 30 razy najlepszy w Wielkim Szlemie. Być może tak będzie. Ale to jest czymś motywowane, to się nie bierze z niczego. I tak jest zarówno z rzeczami materialnymi, jak i duchowymi. Jak ktoś myśli na przykład, że jak zostanie biskupem albo kardynałem, no to dopiero będzie natchniony. Być może będzie, ale nie ma pewności. Taka pewność jest niemożliwa. Przyczyną więc istnienia zła w świecie jest brak rozeznania i złe użycie ludzkiej wolności. Jest takie dzieło, podręcznik dla Wawrzyńca, który napisał właśnie Augustyn do zmyślonego adresata Wawrzyńca, Laurentego, w odpowiedzi na pytanie Ewodiusza. Bo Ewodiusz zadał mu pytanie, czy jednak Bóg, stwarzając byty wyposażone w wolną wolę, nie jest sam przyczyną zła? Czy Bóg nie jest winny, krótko mówiąc, stwarzając nam możliwość wyboru? Tak postawił pytanie. I Augustyn odpowiada, cytat z Augustyna, żeby było, że to nie są moje myśli. Cytuję Augustyna. Zgadzam się, że wszystkie grzechy zawierają się w tym jednym rodzaju zła, w odwróceniu się od dóbr boskich, prawdziwie trwałych, ku zmiennym i niepewnym. Wydaje mi się również, że widzę ostateczne wyjaśnienie zagadnienia, skąd pochodzą nasze złe czyny. Jeśli się nie mylę, mówi Augustyn, źródłem ich jest decyzja wolnej woli. Lecz pytam, czy Stwórca powinien dać nam samą wolną wolę, której, jak widzimy, zawdzięczamy to, że możemy grzeszyć? Przecież zdaje się, że nie posiadając jej, nie bylibyśmy zgrzeszyli. I zachodzi obawa, żeby w ten sposób Bóg nie okazał się w naszym mniemaniu sprawcą ludzkiego zła. Tak rozważał Augustyn. Bo ludzie rzeczywiście gotowi jesteśmy jako gatunek obwinić także Pana Boga. No, no po co dał tę wolność? No właśnie, po co? Sam wiele razy zadawałem to pytanie. No Panie Boże, po co dałeś mi tę wolność? Nie mógłbyś mnie trochę zniewolić i uczynić zakładnikiem dobra wyłącznie? Ile spowiedzi mniej byłoby, nie? Na świecie. Ile nieszczęść mniej byłoby z tego powodu. No ale jednak Pan Bóg dał nam wolność. Dał nam wolność i uginamy się pod ciężarem tej wolności. I będziemy się uginać do końca naszych dni. Dał wolność aniołom i pierwszy grzech przecież to nie był w świecie ludzi, tylko w świecie aniołów, który był aktem woli nie był przecież ani pożądaniem, ani nałogiem, ani kradzieżą, ani zabójstwem, bo anioł nie ma ciała, w związku z tym takie grzechy stricte cielesne niemożliwe są w życiu aniołów, ale akt woli jest i to jest najbardziej subtelna forma grzechu, kiedy grzeszymy wolą. Dlatego wielokrotnie mówiłem, że ślub posłuszeństwa jest najtrudniejszym ślubem w Kościele, żeby podporządkować się aktem woli. Bo jedyne, co jest naszą własnością, to jest nasza wola. Nic innego do nas nie należy. Wszystko inne jest dzierżawą, ale wolna wola jest moją lub twoją własnością. Tu Bóg nic nie może zrobić. Można powiedzieć, że w ten sposób Bóg ograniczył samego siebie, dając nam wolność. Zobaczcie, jaki to jest rodzaj miłości. Ten, który jest absolutem, wszechmogący, mówi: ja się trochę ograniczę, abyś ty był zupełnie wolny. Ja się ograniczę, abyś ty był wolny. No, w małżeństwie to jest dobre do praktykowania. Ja się trochę ograniczę, żebyś ty był wolny, mówi żona do męża, prawda? Powiedzmy, że ograniczę się trochę w zakupach, żebyś ty był wolny. Ale mąż mówi wtedy żonie: ja też się trochę ograniczę, żebyś ty była wolna. Więc nie będę miał węża w kieszeni i zaproszę cię na zakup. Konieczne jest więc samoograniczenie, aby inni byli wolni. Tak zrobił Bóg i chce, żebyśmy my też tak robili w naszych relacjach czysto ludzkich. Ja na przykład muszę się ograniczyć do jednej godziny, żebyście wy byli wolni dzisiaj wieczorem o 20. Prawda? A wy musicie się trochę ograniczyć i nie wymagać, żebym ja dłużej mówił, nie? To też takie samo ograniczenie. Trochę uśmiecham się o tym, ale to jest poważny dylemat, jaki powstał z chwilą podarowania nam wolności. Rację zatem miał ksiądz Tischner, świętej pamięci, kiedy mówił, że wolność to jest nieszczęsny dar. On napisał to w tej książce, Nieszczęsny dar wolności, że przez całe wieki Polaków unieszczęśliwiała niewola. Aż wydarzył się cud wolności i Polaków zaczęła unieszczęśliwiać wolność. I zachorowaliśmy na anarchistyczną koncepcję wolności, że wolno wszystko. Otóż nie. Właśnie Polacy mają ten problem, jak samo ograniczyć się, aby inni byli wolni. No nie, jak jesteśmy tutaj na działce, powiedzmy nad jeziorem, to całe jezioro musi wiedzieć, że jesteśmy my. Nad Białym, nie? Całe osiedle musi wiedzieć. Tak niektórzy rozumieją, definiują sobie wolność, nie? Potem w naszej historii przecież jest to wyraźnie obecne, nie? Szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie. No. Nikt mi nie będzie mówił, no. I my mamy problem wolności, ale w ogóle jeśli przyjmiemy za prawdę to, co mówi Augustyn, a warto to przyjąć, że wolność bierze się z braku, że zło bierze się z braku rozeznania i ze złego użycia wolności, przyjmijmy to za prawdę, no to musimy pracować nad dwoma rzeczami w naszym życiu, nad rozeznawaniem i nad definiowaniem wolności. Czy to jest jeszcze wolność, czy już moje zniewolenie? Czy ten kieliszeczek to jeszcze jest wolność, czy już jest nauk? Na przykład, nie? Ale kto to ma stwierdzić? Ten, który sięga po kieliszeczek, to niekoniecznie rozezna. A jak ktoś inny rozeznaje, to ma pretensje i mówi, a co ty mi żeś mi tutaj mówił? Ja lepiej wiem. Był taki gość, nazywał się Sokrates, wielki filozof starożytnego świata, i on uprawiał taki gatunek filozoficzny, intelektualizm etyczny. On mówił, że wystarczy człowieka uświadomić, a będzie dobry. A nic bardziej mylnego. Nie wystarczy człowieka uświadomić, bo Horacy mówi, widzę rzeczy dobre, pochwalam je, a mimo to wybieram złe. Święty Paweł, który żyje po Sokratesie, mówi, nieszczęsny ja człowiek, chcę czynić dobro, nasuwa mi się zło, któż mnie wyzwoli? Cały 7-8 rozdział listu do Rzymian. Któż mnie wyzwoli z tego napięcia, które mam? Chcę czynić dobro, ale wykonać już nie. Ten intelektualizm etyczny Sokratesa możemy zdemaskować przez jakieś bardzo proste przykłady, na przykład punktualność. Wiemy, że jest cnotą, a mimo to dochodzi do naszych spóźnień, prawda? Albo wiadomo, że należy się troszczyć o swoje zdrowie, a mimo to wciąż sięgamy po różne używki. Przecież jak na paczce papierosów jest zdjęcie płuc palacza. Jeszcze adnotacja, że to szkodzi. To człowiek mówi, proszę te w niebieskim opakowaniu. Te z filtrem na przykład, nie? Tak. Jak byłem tutaj kapelanem w szpitalu, to widziałem takiego gościa, któremu dym wychodził przez 3 otwory. Przez nos, przez usta i przez rurkę tracheomijną. No taka jest potęga nałogu, rozumiecie? I mimo, że był w szpitalu, wychodził na taras i puszczał sobie dymek tędy, tędy i tędy. I to znaczy, że cała ta operacja i cały ten pobyt w szpitalu nie przekonuje go do tego, żeby pokonać nałóg. A może próbuje, ale już nie może. Na przykład wiemy, że trzeba być prawdomównym, ale przecież zdarza nam się kłamać. A przynajmniej udawać. Kto z nas nie udawał, nie? Na przykład ktoś udaje zainteresowanego. Udaje, że słucha na przykład. Albo udaje, że myśli, zaraz, niech skupię się, prawda? Albo jeszcze są poważniejsze formy udawania, nie? W powszechnym odczuciu na przykład wiemy, że wierność jest cnotą, a mimo to dochodzi cały czas do zdrad. Ludzie wiedzą, że nie należy zdradzać. Sokrates tutaj pobłądził. Znaczy możemy zrozumieć jego intencje, które towarzyszyły jego poglądom. On tak chciał, żeby tak było. Będziemy uświadamiać i przez to uświadomienie doprowadzimy, że ludzie się wyzwolą i będą dobrze. No nie będą. Ja na przykład mam ogromny dystans z odsyłaniem ludzi do psychologów. Żeby było jasne, ja nie walczę z psychologami, z psychologią, z nauką. Nie? Tylko, że psycholog nie ma mocy sprawczej, którą ma tylko Jezus Chrystus. Psycholog może to opisać, wyjaśnić mechanizmy, nawet przewidzieć w jakimś sensie, co się dalej wydarzy, opierając się na doświadczeniu z innymi ludźmi, ale nie jest w stanie wyzwolić człowieka. Może mu wskazać kierunek, ale jak sprawić, żeby ten człowiek poszedł w tym kierunku? To może tylko zrobić łaska Boża. To może zrobić Jezus Chrystus w człowieku. Dlatego Chrystus jest wyzwolicielem. I śpiewaliśmy w święta paschalne zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I nie mówiliśmy, że ktokolwiek z nas jest zwycięzcą, tylko śpiewaliśmy o jednym, o Jezusie Chrystusie, że to On jest zwycięzcą. W buddyzmie na przykład, jak już rozpatrujemy w różnych rzeczywistościach pojęcie zła, w buddyzmie zło może być utożsamiane ze złą karmą, czyli jako konsekwencję uczynków poprzedniego wcielenia. To jest dla mnie nie do przyjęcia w ogóle w żaden sposób. No ale niektórzy mówią, nawet chrześcijanie, że karma wraca. No i gratuluję. Jak wraca? Znaczy, że ja jestem teraz księdzem, bo to są konsekwencje uczynków mojego poprzedniego wcielenia? No co wy? Niech Wójcic, ten, który rodził się bez rąk i bez nóg, na jednym ze spotkań, pokazywałem ten film młodzieży na katechezie, miał takie spotkanie z jakąś nawiedzoną staruszką, która sympatyzuje z religiami wschodu, i przyszła do niego i mówi mu: a ja wiem, dlaczego ty jesteś taki. Bo on zadawał sobie takie pytanie przez całe życie, zwłaszcza kiedy był młodym chłopcem. Dlaczego się urodziłem bez rąk i bez nóg? Dlatego, że matka brała lek nieprzetestowany dostatecznie w ciąży, będąc, no i organogeneza zakończyła się na tym, że się nie wykształciły tutaj kończyny górne i dolne. No. Tak naprawdę to jest ta przyczyna. Ale ona mu wytłumaczyła zgoła inaczej. Ona mówi: ja wiem, ty byłeś złym chłopcem i dlatego jesteś bez rąk i bez nóg. Ale teraz jesteś wspaniały. Jak cię posłuchałem, mówię, jesteś genialny, to w następnym wcieleniu będziesz miał. Więc on powiedział, że przez szacunek do tej kobiety i to, że kobieta do jej wieku powiedział, nie wyśmiałem jej, ale miałem ochotę ją wyśmiać. Jak tak można trywializować? To znaczy, że to, co teraz cię spotyka, to jest konsekwencją twojego poprzedniego wcielenia? W oparciu o co ktoś tak mówi? Jest zoroastrianizm, to jest taka dziwna religia w Persji, która też nawiązuje do manichejskich poglądów. Takich, ona też mówi, że istnieją te dwa pierwiastki. One są jednakowo ważne, bo nawet ta destrukcja, którą dokonuje zło, którą jest zło obecne, ona niejako prowokuje objawienie się dobra, przywołuje to dobro. Skoro świat jest taki podły, na przykład, zdeprawowany, to w ludziach rośnie pragnienie, żeby się pojawili jacyś aniołowie, geniusze, nie wiem, olbrzymi, jak to w Biblii jest powiedziane, czy aniołowie, bogowie, żeby stąpili w ludzkim ciele. No jest takie zapotrzebowanie, nie? I myślę, że jak bardziej jesteśmy udręczeni codziennością i widzimy to, co się dzieje, na przykład w Polsce czy na świecie, to faktycznie jest w nas taka potrzeba, no kurczę, no może by się pojawili jacyś uczciwi w tych, jako kandydaci, nie? No i szukamy, może ten, no okazuje się, nie, on już był. Chcemy spotykać ludzi tak naprawdę prawdziwych, autentycznych, świętych, mądrych, odpowiedzialnych, zdolnych do poświęcenia, a jednocześnie nie wiemy, gdzie ich szukać, no bo w tym świecie trudno, żeby tacy się pojawiali też, urodzili gdzieś, nie wychowali. No ale jak myślę, pokolenie Z dojdzie do głosu, to będą wyłącznie tacy. Oczywiście katolicyzm operuje pojęciem grzechu. Starożytni mieli mit o puszce Pandory i że ciekawość doprowadziła do tego, że ktoś otworzył tę puszkę na nasze nieszczęście i te nieszczęścia wypełzły z tej puszki, nie można już zapuszkować. No ale i tak powstanie problem, a skąd się wzięły te nieszczęścia w tej puszce i skąd ta puszka? No skąd? To nie jest wytłumaczenie. Ja czytałem mity i nawet one mi się w jakimś sensie podobają literacko, bo tam jest pewna dramaturgia, której trudno szukać na przykład w literaturze współczesnej. A tam jest taka dramaturgia, nie? Ciekawe, że jak w teatrze greckim opowiadane było zło, na przykład zabójstwo, to zasuwana była kotara i w formie cieni to było pokazywane. I wtedy do głosu dochodził chór, który śpiewał, co się stało, ale nie pokazywano, tak jak teraz, na przykład sceny zabójstwa. Nie pokazywano, że człowiek pastwi się nad drugim człowiekiem, że go terroryzuje, że go na przykład gnębi. Tego okrucieństwa, które teraz jest po prostu oczywistością w mediach. Pismo Święte mówi, że śmierć, a zatem to jest też rodzaj zła, weszła na świat przez zawiść diabła. No, mamy praprzyczynę. Choć kiedy zapytamy, a dlaczego anioł zgrzeszył, czyli skąd miał tę myśl, żeby się zbuntować, teologowie mówią, nie wiem. I ja nie wiem. Proszę mnie o to nie pytać. Odpowiem, nie wiem. Nie lubię tej odpowiedzi, no ale muszę tak powiedzieć szczerze. Kościół operuje pojęciem mysterium inquitatis, czyli tajemnica nieprawości. Skoro coś jest tajemnicą, to znaczy, że to jest niepoznawalne również dla ludzkiego rozumu. Czyli nie dowiemy się, nie dowiemy się, dlaczego pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu. W Księdze Koheleta, w 8 rozdziale, można znaleźć takie słowo. Warto sobie to przyswoić, bo nam się to przyda w bardzo praktycznych sytuacjach. Księga Koheleta mówi, są sprawiedliwi, którym przydarzy się to, na co zasługują grzesznicy. I są grzesznicy, którym się zdarza to, na co zasługują tylko sprawiedliwi. I Kohelet daje komentarz. I rzekłem, i to jest marność. Vanitas. Powtórzę myśl. Są sprawiedliwi, którym przydarza się to, na co zasługują grzesznicy. I są grzesznicy, którym zdarza się to, na co zasługują sprawiedliwi. Czyli bywa, że w życiu podłego człowieka pojawia się takie dobro, na które on nie zasłużył. I bywa, że w życiu dobrych ludzi, szlachetnych, pojawia się zło, na które też nie zasłużyli. A jest. I to się nazywa mysterium inquitatis, tajemnica nieprawości. Jeśli przeczytamy uważnie, a zachęcam Was, żebyście przeczytali Księgę Hioba, bo ona zaczyna się, przypomnę, od takiej rozmowy, jak diabeł rozmawia z Bogiem, mówi, że przymierzył cały świat, no i spotkał takiego jednego sprawiedliwego, a Pan Bóg mówi, zwróciłeś na niego uwagę? Mówi, tak, zwróciłem na niego uwagę. Właśnie to jest ten Hiob. Ale on ma wszystkie atrybuty szczęścia. Nie ma powodu, żeby wątpić, żeby się zbuntować przeciwko Tobie. Jest i zdrowy, i bogaty, i ma rodzinę, i ma pozycję. Ale jak dotkniemy go w to, co on uważa za szczęście, to poznamy naturę Hioba. I Pan Bóg mówi, dobrze, pozwalam się dotknąć Hioba. Nie zabieraj mu tylko życia. No i dzieją się te Hiobowe wieści, prawda, w życiu Hioba. I Hiob najpierw się skarży, mój przeklęty dzień, kiedy począłem się w łonie matki, kiedy moje oczy ujrzały światło dzienne i w ogóle po co ja się urodziłem. Naprawdę warto tę księgę przeczytać, bo takie myśli my mamy. To nie jest tak, że Hiob sobie siedzi i pisze traktat o sensie cierpienia. Nie, on się zmaga z własnym cierpieniem i jakby wypowiada to na głos, a ktoś to jakby spisuje. Hiob powiedział, bo ktoś to usłyszał, że Hiob tak mówi. Jakby ktoś słuchał ciebie czy mnie, kiedy jesteśmy przyparci do muru, przyszpileni w jakiś sposób, to by ktoś powiedział, a Ryszard powiedział, albo proboszcz powiedział, tak, i to byłaby prawda. Więc jakby był świadek tego zmagania się Hioba i najważniejsze jest to, co się wydarza na końcu tej księgi, nie na początku. Bo to, że jest próba, zamysł Boga i diabeł chce zakwestionować wiarę Hioba i robi wszystko, żeby zakwestionować, a Pan Bóg spokojnie pozwala na poddanie go próbie, ale na końcu Hiob mówi do swojej żony, jest ciekawe, mężowie niech słuchają, bo żona i tak zwani przyjaciele przychodzili do Hioba i fałszywie mu to interpretowali, fałszywie mu współczując, mówiąc, słuchaj, to się nie powinno w ogóle wydarzyć. A żona mówi, a gdzie jest ten Bóg, którego tak słuchasz? To nie w jednym domu tak mąż mówi do żony, czy żona do męża, może bardziej mąż do żony, nie? Gdzie jest ten Bóg? Gdzie się tak modlisz, latasz do tego kościoła, gdzie jest ten Bóg? Nie? I w gruncie rzeczy ta żona jest kuszona przez męża, tylko że on chyba jest nieświadomy, że jest kusicielem swojej żony. Tak może być. Tak jest. I kiedy już doświadczenie sięga zenitu, że już nic więcej Hiobowi nie można zabrać, bo już został pozbawiony wszystkiego, bo siedzi na kupie gnoju i drapie się z skorupami swoje wrzody, bo jest obsypany trądem i stracił dzieci, i stracił zdrowie, i stracił pieniądze, i... ale nie utracił wiary. I mówi do żony, dobro przyjęliśmy z ręki Pana, a czemu zła nie możemy przyjąć? Pan dał, Pan wziął. Niech będzie Bóg błogosławiony. I to jest wyznanie wiary Hioba. Czyli cały ten zakład, cała ta próba, całe to doświadczenie było po to, aby wycisnąć z Hioba akt wiary, a nie zwątpienia. Chociaż wielu na jego miejscu zwątpiło. Oczywiście. Jak się czyta nieraz świadectwa życia obozowego na przykład, nie? Czy życia w czasie przesłuchań na Pawiaku w Alei Szucha gdzieś tam, nie? Czy na zamku w Lublinie. No, niektórzy się załamali. Z bólu, ze strachu, pod presją na przykład, na skutek szantażu emocjonalnego. W czasie rzezi wołyńskiej na przykład niewielu ludzi straciło wiarę. Niedawno czytałem świadectwo człowieka, który był w Auschwitz i mówi, nie ma Boga. Po tym wszystkim, co przeżyłem, co widziałem, to Boga nie ma. I wielu naprawdę ma ten problem. Czy można wierzyć w Boga po takich doświadczeniach, jakie się ma? Księga Hioba jest naprawdę, znaczy nie ma ksiąg niepotrzebnych w Biblii, bo każda omawia jakiś istotny problem, no ale ta omawia problem cierpienia niezawinionego. To jest najtrudniejszy rodzaj cierpienia. Dlaczego ja cierpię? Bo nikt z nas nie chce cierpieć de facto. Czy jest tutaj ktoś, kto chciałby cierpieć? Przecież nikt nie chce cierpieć. Chcemy w miarę spokojnego życia. Ja już nie mówię, żeby było jakieś happy bardzo, tylko takie normalne. Czasem trudną normalność. Taki ten świat jest złożony. I teraz, jeśli byśmy przyłożyli Sokratesa do Hioba i intelektualizm etyczny Sokratesa, nic nie znaczy. No, przyszedł Sokrates do... Hipotetycznie, nie? Wyobraźmy sobie. Przychodzi Sokrates i mówi, słuchaj, jest zło? Tak. To ja cię uświadomię. Powiem ci. No i co z tego uświadomienia? Jak Hiob musi to przeżyć, musi się z tym zmierzyć, musi zadać ileś pytań, musi odczekać, ale dojdzie do wyznania wiary. I jak my będziemy mówić, Pan dał, Pan wziął, niech Pan będzie błogosławiony, znaczy, że to jest wiara już wysublimowana, oczyszczona. To jest ekstrakt wiary. I ponadto nie można nic większego znaleźć. W Biblii zobaczcie, ile jest takich scen. No, powiedzmy przypadek Abrahama, który musi złożyć syna w ofierze, prawda? Ostatecznie wiemy, że nie chodziło w ogóle o zabicie Izaaka, tylko chodziło o próbę serca. Nie? I Abraham wychodzi z tej próby, mówi, Bóg przewidzi synu ofiarę zastępczą. No i przewidział. Ale w to trzeba uwierzyć. I dlatego jest ojcem wiary. Jeśli się uczyć wiary, to od najlepszych. Od Abrahama, od Hioba, ale nie od Sokratesa. Z całym szacunkiem do filozofii, ja byłem zafascynowany, wiecie, przez 2 lata w seminarium, jak zacząłem poznawać filozofię, mówię, kurczę, to jest taki świat, dopóki nie poznałem teologii. A mówię, nie, to jest jeszcze większy świat niż filozofia. Dlatego teologowie mówili, że filozofia jest służebnicą teologii. Zaledwie służebnicą, na jej pojęcia i tak dalej, ale to teologia jako refleksja nad objawieniem, nad Słowem Bożym pomaga nam zrozumieć nasze życie. Można by powiedzieć, że filozofia jest mistrzynią pytań, a teologia jest mistrzynią odpowiedzi. Dlatego trzeba poznawać, rozeznawać i mocą tego rozeznania dokonywać właściwych wyborów. Wolna wola jest elementem naszej ludzkiej kondycji i ona w jakimś sensie przypomina też wolę samego Stwórcy. Augustyn mówił, że nie tylko trzeba chcieć, ale móc czynić dobrze. O ile chcę, może pochodzić od ludzkiego ducha, czyli ja mogę chcieć. No chciałbym być lepszy niż jestem. I co z tego? Jeszcze trzeba móc stać się lepszym. A ta możliwość przychodzi mi od Boga. Ode mnie jest chcę, a od Boga mogę. Dlatego człowiek musi pozostawać w relacji z Bogiem. Zobaczcie, dzisiejszy fragment Ewangelii wybrałem. Uleczenie, uzdrowienie niewidomego Bartymeusza w Jerychu. On woła. Jezus pyta go, co chcesz, abym ci uczynił? Abym przejrzał. Ale on woła, mimo że inni go uciszają. Że robią wszystko, żeby on z tym Jezusem się nie spotkał. Albo żeby Jezus go minął. Nie wiadomo, dlaczego akurat tak. Może to był pewien taki zgrzyt, może im przeszkadzał w ogóle ten zgiełk cały, może chcieli mieć Jezusa na wyłączność, bo są tacy ludzie, którzy chcą mieć Boga na wyłączność. Ja i Pan. A inni? A co mnie tam inni obchodzą? Ja i Pan. Zobacz, jak to brzmi. ja i Pan. Trudno o lepsze towarzystwo. A drugi człowiek, a on mi przeszkadza. Trudno mi być ja i Pan, jak jest drugie ja. My i Pan. Zobacz, jak to brzmi. My. Więc to uciszanie tego Bartymeusza też jest dla niego pewną próbą, tylko ci, którzy go uciszają, widzą. A jedynym, który potrzebuje tak naprawdę Jezusa, jak nikt z nich, to jest właśnie on. On mówi, abym przejrzał, Panie. Abym przejrzał. Jezus mówi, przejrzyj, twoja wiara cię uzdrowiła. No i poszedł widząc. Kiedy mówimy, zbaw nas od złego, może chodzić o zło osobowe. W niektórych tłumaczeniach to zło pisane jest dużą literą, a więc chodzi o osobowe zło, czyli o demona. Nie o to, co my nazwiemy złem, bo my możemy powiedzieć choroba, rzecz zła, cierpienie, zła, starość, zła. Nie udała się Panu Bogu, tak ludzie mówią, nie? Samotność, zła. Bieda, zła. A bogactwo jest dobre? Wyłącznie dobre? Kto z nas powie, że bogactwo jest złe? Nikt. Ukuliśmy sobie taką dykteryjkę, że pieniądze nie czynią szczęśliwym, ale nie przeszkadzają. Przeszkadzają być szczęśliwym. I to bardziej niż się niektórym wydaje. Albowiem apostoł mówi, że korzeniem wszelkiego zła jest pożądliwość pieniędzy i wielu, uganiając się za tą pożądliwością, przeszyło się wieloma boleściami. Wieloma. Wieloma? Wieloma. Nie, że jakąś jedną szczególną boleścią, nie? Bo kiedy ktoś cię przeszyje, zada ci ranę, no to wiadomo, nie? Zły człowiek, tak, jakąś miał, takim prawem i tak dalej, nie? Ale że ja siebie przeszyłem wieloma boleściami, uganiając się za wiatrem, że wchodziłem w dym, jakąś iluzję, a potem okazało się, że to w ogóle nie jest żadne szczęście. Że na dnie tego doświadczenia jest ból, żal, wstyd, upokorzenie, gniew na samego siebie, złość, niesmak. Trzeba jeszcze większej boleści? Rabbi Abraham Meshel mówi tak. Człowiek, który nie cierpiał, cóż on może w ogóle wiedzieć? Cierpienie może działać na rzecz większego dobra, jakim jest mądrość. Nie jest prawdą, że wszystkie rzeczy są dobre, ale prawdą jest, że wszystkie rzeczy działają razem dla dobra tych, którzy kochają Boga. Zgadzasz się z tym twierdzeniem? Rabiego Abrahama Heschla? Cierpienie może działać na rzecz większego dobra, jakim jest mądrość. Jednostkowo, kiedy patrzymy na zdarzenia, one mogą nie mieć sensu. Lub jeśli widzimy tylko w kategoriach przyczyny, a nie widzimy skutku, w kategoriach skutku, a nie widzimy przyczyny, też możemy kwestionować sens tego, co przeżywamy. Jeśli natomiast umieścimy konkretne doświadczenie na osi czasu, czyli w całej historii naszego życia może się okazać, że to miało bardzo konkretny sens. Człowiek, który nie cierpiał, cóż on może w ogóle wiedzieć o sobie, o świecie, o życiu? Powiedzmy, celebryta chce, żeby jego dziecko było celebrytą. Takie to szczęście? I już na ściance, już wpychają swoich synów, swoje córki, żeby tylko się pokazali, żeby byli najpierw jakimś dla dzieci, dla młodzieży, potem dla dorosłych. No i potem już zatrybi to wszystko i będzie w bardzo łatwy sposób brylował gdzieś na ekranie, nie mając pojęcia na przykład o aktorstwie. Zobaczcie, że umarło na naszych oczach na przykład pokolenie ludzi, którzy byli dobrymi aktorami. No ale jak teraz bierze się aktorów z castingu, tylko dlatego, że młody i że ma odwagę pokazać więcej niż powinien. No to nie dziwota. A teraz jeszcze, że nie można ocalić człowieka, nie można zbawić człowieka bez niego, bez jego aktu woli. Bo my możemy mówić, zbaw nas od złego. Ale kiedy wrócimy do liturgii chrztu, gdzie było wyrzeczenie się zła, były pytania, czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? No wtedy musieliśmy odpowiedzieć tak, bo chrzest byłby niemożliwy w innym przypadku. Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Wszystkiego. I też ustami naszych rodziców i chrzestnych powiedzieliśmy, że się wyrzekamy. Czyli wtedy Jezusowi było łatwo nas zbawić od złego. Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? No i wtedy mówiliśmy, że tak, wyrzekamy się, jasne, nie? I wtedy Jezusowi było bardzo łatwo to zrobić. Był taki krótki moment w naszym życiu, kiedy nie mieliśmy świadomości, nie podejmowaliśmy decyzji, a mówiliśmy ustami naszych rodziców i chrzestnych, że się wyrzekamy. No ale potem już, kiedy przychodzi rok po pierwszej komunii albo dorastanie, albo dojrzałość, już tak się za bardzo nie wyrzekamy. Czy wyrzekamy? Już po 60 to się wyrzekamy. Tak? Najgorzej do 60. Do 60, nie? Potem to już nie mamy problemu z wyrzeczeniem. Nasza natura się wyrzeka. Choć nie do końca. To jest pewien problem ciągle naszej woli. Dlatego ciągle trzeba pracować nad naszą wolą i nad naszą świadomością. Czy ciągle musimy słuchać Słowa Bożego, które jako jedyne nas oświeca i daje nam nieomylny pogląd na życie, na nas, po prostu stawia nas w prawdzie. Nie ma drugiego takiego instrumentu. Jest tylko jeden, Słowo Boże, który pozwala zobaczyć siebie takim, jakim się jest, bez ryzyka błędu. Dzisiaj słuchaliśmy fragment Ewangelii, jak to faryzeusze są w synagodze, słuchają Słowa Bożego, modlą się, widzą cud, a na końcu wychodzą i się zastanawiają, jak zgładzić Jezusa. A jeżeli taka to jest pobożność, to powiem najdelikatniej, jest wątpliwa. ta pobożność. Po co my żeśmy tego słuchali? My musimy się zapytać, ja muszę się zapytać i was, czy przypadkiem my tak nie słuchamy Słowa Bożego i nie modlimy się i nie wychodzimy z różnymi pomysłami, z jakąś intrygą w sercu, niekoniecznie wobec Jezusa, ale może wobec teściowej, albo wobec ucznia, nie? Albo tam wobec pracownika jakiegoś, sąsiada. Być może mamy takie intrygi, nie? Osobowe zło. Nie wiem, może powinienem powiedzieć jeszcze katechezę kiedyś o diable. Po prostu o diable, bo jak kiedyś powiedziałem kazanie o diable w Krasnym Stawie, kilka osób mi podziękowało, mówiło, bo pierwszy raz usłyszałem w ogóle kazanie o diable. Nie? I może warto, nie? Ale to osobowe zło, które się ukrywa. Przecież diabeł nigdy nie mówi, że jest diabłem. Kusiciel nie mówi, że jest kusicielem. Antychryst nie powie, że jest antychrystem. Właśnie tu jest ten problem. Musi ktoś to zdemaskować, ale kto? I po to również jest Słowo Boże, żebyśmy widzieli te mechanizmy, którymi demon nas chce usidlić, zniewolić, deprawować, oszukać. Przede wszystkim oszukać, bo zanim człowiek potem popełni różne jakieś dziwne rzeczy, to najpierw musi zostać oszukany. Bo w istocie każda pokusa jest iluzją. Nie? Iluzją. Nic złego się nie stanie, wszystko będzie dobrze, będzie wspaniale. A potem okazuje się, że właśnie, że to była iluzja. I kiedy mówimy zbaw nas od złego, to jeśli przyjmiemy, że najwyższym dobrem jest Bóg i życie wieczne, to przeciwieństwo najwyższego dobra jest demon i piekło. Mówiąc więc, zbaw mnie od złego, zbaw nas od złego, mówimy, Panie spał, żebym nie poszedł do piekła. Żebym nie wpadł w ręce demona. Bo się nie uwolnię. My możemy się zniewolić o własnych siłach, ale wyzwolić już nie. Po prostu to leży poza naszym poza naszymi możliwościami. I nic na to nie poradzimy. Dlatego jak będziecie mówić zbaw nas od złego, to sobie zawsze przypomnijcie, że co jest złem, to nie jest tylko zwykłe przeciwieństwo dobra, ale to może być zło osobowe. Że demon się ukrywa gdzieś, na przykład w naszym domu, w naszej rodzinie, i on jest groźny do momentu, dopóki nie zostanie zdemaskowany. Potem już nie jest, jest niegroźny. Jeśli widzisz, że demon jest tu, no to widzisz. No. To tak jak zlokalizować usterkę, prawda, w instalacji. Problem jest tu. No i tyle. I wtedy demon traci całą moc niszczycielską, bo został zdemaskowany. Dlatego trzeba demaskować demon. W małżeństwie na przykład to się odbywa przez szczery dialog małżeński. Kiedy się mówi po prostu wprost, nazywając rzeczy po imieniu. Oczywiście jedni szybciej dorastają do mówienia prawdy i słuchania, a inni nie. To też trzeba brać pod uwagę. Niemniej jednak nie wolno rezygnować z prawdy, ponieważ Jezus powiedział, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli, a nie kłamstwo. Kłamstwo nie wyzwala nigdy nikogo. Prawda wyzwala. Amen.